Taka jest różnica między estradą, powiedzmy, gdzie się śpiewa piosenki, a piosenką w teatrze. Ja na przykład zrobiłem przedstawienie pod tytułem Brel w Teatrze Ateneum. I to było przedstawienie, w którym to niby była składanka, ale dopiero całe przedstawienie obejrzane sprawiało, że się rozumiało, że to jest jednak nie tylko składanka, że tu jest coś opowiedziane o losie człowieka, o stosunku człowieka do wartości, takich jak przyjaźń, takich jak miłość i spraw ostatecznych, takich jak śmierć. I to wszystko sobie funkcjonuje dopiero wtedy, kiedy to jest opowiedziane w teatrze. Natomiast potem bardzo często się zdarzało, że po prostu poszczególne z piosenki z tego wyrwane były śpiewane w różnych estradowych składankach. I gdybym, wie pani, bo pani mnie bardzo zaskoczyła tym pytaniem, gdybym najważniejsze, co miał powiedzieć, to, że estrada to jest coś takiego, gdzie bardzo często po prostu współżyją ze sobą bardzo różne nastroje, zupełnie nieprzewidziane. Coś jest szalenie wesołe, za chwilę coś jest szalenie smutne, albo jest coś błahego, a za chwilę coś poważnego, ale za każdym razem, jeżeli to jest dobrze zrobione, to ma rację bytu, to sobie może na tej estradzie funkcjonować. Natomiast w teatrze, bym powiedział, to już jest coś bardziej myślowo domkniętego, pozbieranego. Tak tutaj powinno być, uważam. No więc tak na to odpowiadam. Ale ja uważam, że jak jest estrada dobra, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja nawet często jestem stęskniony za tym, żeby przyjść na dobrą składankę estradową z inteligentnym konferansjerem, który gdzieś w duchu Kazimierza Rudzkiego sprzed lat i tak dalej ładnie nawiąże, skomentuje, opowie dowcip. Ja jestem zresztą, wie pani, tradycjonalista, więc za czymś takim nieraz tęsknię. Ja się wychowywałem w domu, w którym był wielki żywioł muzyki najróżniejszej, bo siostra mojej matki, Rozona, się nazywała matka Maria Kaczurbina. Ona pisała piękne piosenki dla dzieci, jedne z najpiękniejszych po wojnie piosenek. I ja w tej czeladce całej, moja siostra, jeszcze moje kuzynki, my byliśmy pierwsi, na których ciocia te piosenki testowała. W związku z czym jedno to były piosenki dla dzieci. Teraz drugie to, że moja mama uczyła się śpiewu, poważnego śpiewu i kończyła klasę zaraz po 45 roku, klasę profesora Orłowa, na takich domowych jeszcze spotkaniach. Więc w tym domu się odbywały koncerty muzyki poważnej. Przyjeżdżali koledzy, ciotki z konserwatorium, szopeniści, na przykład Jan Berezyński grał Chopina. To były koncerty, a nade wszystko jeszcze o dwóch rzeczach muszę wspomnieć. Przyjeżdżał ostatni w Polsce melorecytator, nazywał się Henryk Szatkowski, który po prostu wykonywał zawód, którego już dziś nie ma. Znaczy po prostu on recytował, akompaniując sobie na fortepianie. I miał to zrobione bardzo pięknie i ta sztuka z nim poszła do grobu. Pan Henio, którego doskonale pamiętam. Wtedy pierwszy raz jako mały chłopak usłyszałem fortepian Chopina, Norwida, nie wiem, Karmazynowy poemat Lechonia, mówił Krasińskiego, mówił Słowackiego, przepięknie. I wreszcie, najważniejsze dla mnie chyba, pewnego razu, bo moja mama już zaczęła wtedy pracować w radiu, przyjechała mamy koleżanka z radia, kompozytorka i pianistka, pani Franciszka Leszczyńska, znakomita od strony fachowej osoba. Z Jurandotem współpracowała, napisała z nim taką farsę pani prezesowa jako kompozytorka. I ona akompaniowała jednemu z nielicznych w Polsce prawdziwych takich piosenkarzy, który po prostu był klasycznym reprezentantem tego zawodu. To znaczy on podawał tekst półmelorecytując, a teksty były, piosenki były na ogół w jego tłumaczeniach angielskie, francuskie, bo to były 40 lata, byłem małym chłopakiem. Się nazywał Henryk Roztworowski, pochodził ze słynnej hrabiowskiej rodziny, tak lekko grasejował, mogę narysować. I ja się wtedy mamy zapytałem, czy można ocenić, że to jest śpiew, co on robi. I mama powiedziała, że to jest bardzo trudne, to jest takie muzykalne podawanie treści i tematu na podkładzie muzycznym. Że to jest właśnie prawdziwe piosenkarstwo, a nie pieśniarstwo wielkie. Ja wtedy pamiętam, że sobie zapamiętałem dobrze, że nie trzeba mieć wielkiego i pięknego głosu, żeby się zajmować piosenką i korzystam z tego. Kiedy ja się dostałem na studia, to ja byłem zawsze człowiekiem od dziecka prawie. Taki duch przekory mną powodował. Duch przekory. Ubóstwiałem przedrzeźniać, parodiować. Nigdy niczego nie brałem do końca na serio. Nieraz za to dostałem po uszach. I kiedy zaczęliśmy robić teatr studencki w hybrydach w latach 60. wczesnych, 61 rok mniej więcej, wcześniej nawet. Tam już w tych hybrydach zrobili kabaret piosenki w Warszawie. Zrobił Pietrzak, Ostala, Jaś Raczkowski i strasznie się nabzdyczyli. Zrobili taki kabaret cholernie poważny, jakiś poetycki, jakieś rekwizyty, jakiś sztafaż cały i tak dalej. Ja pamiętam, że ja straszliwie się z nich wyśmiewałem. I oni się wściekli na mnie i powiedzieli, jak tak się z nas wyśmiewasz, to zrób lepiej. Ja nie zrobiłem lepiej, zrobiłem inaczej. Ja rzeczywiście zrobiłem, usiadłem i zrobiłem. Ponieważ od tamtej pory mam taką zasadę, że do dziś, że jeżeli cokolwiek chcę zrobić, to nigdy nie opowiadam, co to ma być, tylko siadam i robię. Potem to się nawet może nie przydać, ale ja to muszę zrobić. Pierwszy raz, nawet źle. Żeby mnie ktoś krytykował, już konkretnie pokazując ołówkiem, co jest źle. Ja napisałem cały program kabaretowy z minimalną pomocą dwóch kolegów. Radosna gęba stabilizacji. Potem drugi napisałem, Ludzie to kupią się nazywał. I w ten sposób wystartowałem. Już ten program Ludzie to kupią widział Kazimierz Rudzki, Ludwik Sępoliński, jeszcze Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. Ich wszystkich miałem zaszczyt wtedy poznać i oni mi dużo mądrych bardzo rzeczy powiedzieli. Tu się pojawiają te autorytety. Więc w największym skrócie, że Rudzki mi powiedział, że mam sobie zrobić założenie, że na sali zawsze, kiedy ja występuję, jest ktoś inteligentniejszy ode mnie, żebym taki nie był pewien siebie. I żeby nie robił założenia, że publiczność jest głupia albo się nie zna, bo jest dokładnie przeciwnie. To samo Sępoliński. Szanować publiczność. Zła jest tylko ta publiczność, co nie przyszła. A co przyszło, jest zawsze fantastyczne. No i krótko potem już miałem to szczęście, że Dudek, czyli pan Edward Dziewoński, zaprosił mnie do współpracy z kabaretem Dudek i tak się zaczęło terminowanie pod okiem pana Wasowskiego, pisanie dla takich wspaniałych artystów jak Wiesław Gołas, jak Wiesław Michnikowski. Jestem wyjątkowo wyczulony na sprawę autorytetów. Ja nie mogę pracować bez autorytetów. Niestety dwóch najwspanialszych moich panów profesorów, do których ze wszystkim chodziłem, się radziłem, to mi pomarło. Profesor Bogdan Korzeniewski i profesor Zbigniew Raszewski, teatrolog wybitny, wydawca Pamiętnika Teatru. Mam jeszcze jednego pana profesora. Nazwiska nie będę wymieniał, bo on prosi nigdy, żeby się nie chwalić nim. W razie, jak coś zrobię, nawet małego, nawet piosenkę, to ja muszę pójść do kogoś się poradzić. Muszę. Nigdy nie robię założenia i innym radzę, żeby nie robić założenia, że to, co się napisało, jest fantastyczne. To, co się napisało, to musi sobie poleżeć, a potem niech inni to oceniają, bo ja mogę się w tym kochać, ale ktoś inny może powiedzieć, że to jest marne. I tu trzeba znaleźć jakiś balans. I na ogół w ostatecznym rozrachunku liczy się ocena publiczności, znaczy publiczność ma ocenić. Jeżeli publiczność coś dobrze odbiera, to jest w porządku. Jeżeli coś odbiera źle, to często, żeby tam nie wiem co, trzeba odżałować i po prostu odrzucić to, jak się nie da poprawić.
A mnie tu zabrakło jeszcze jednego nazwiska spośród tych autorytetów i tych, z którymi się pan spotkał, Jerzy Dobrowolski.
A naturalnie, bardzo dobrze pani przypomniała. Wielki mój autor, to mój guru Jurek Dobrowolski, więc po prostu, tylko że wie pani, bo Dobrowolski to był mistrz destrukcji. Znaczy on na ogół o wszystkim, co się zrobiło, mówił, że to jest niedobre. Jeżeli ktoś się umiał bronić, no to on podejmował wtedy wyzwanie i dyskutował. A robił to często po prostu świadomie, był bardzo inteligentny i to była taka prowokacja z jego strony. Mnie w ten sposób wykształcił Jurek Dobrowolski, mogę powiedzieć do dziś, że on o każdym moim tekście, co mu przynosiłem, mówi, że to jest tekst dwa razy za długi. I mówi, przecież to jest bez sensu, to rymowanie, wszystko. Gdzie tu treść? Jaka tu treść? Ściśniesz, tam nic nie ma. Opowiedz to wszystko w czterech strofkach. I dopiero kiedy robiliśmy przez dwa lata taką audycję Radio Kronika Decybel, na początku lat 70. w trzecim programie radia, to ja znalazłem taką melodyjkę, która miała 45 sekund. I do Dobrowolskiego ją przyniosłem. I na tą melodię ja mu pisałem śpiewane felietony i piszę na tę melodię do dziś. Ja pani zaraz wręczę książkę na pamiątkę, ułożoną właśnie z utworów napisanych na tę melodię. To było takie podzwonne Dobrowolskiemu. Dobrowolski mnie uczył no nie tylko lapidarności, przede wszystkim lapidarności, ale masę innych rzeczy. Dobrowolski uczył samooceny, uczył tego, żeby się sobą nie zachwycać, żeby być surowym szalenie względem siebie. Uczył też szacunku dla publiczności, bo on uważał, że publiczność musi otrzymać rzecz na najlepszym poziomie, jak się robi program kabaretowy. I szydził w sposób bezwzględny z różnych produkcji kabaretowych już wówczas i tak dalej, które były myślowo miałkie, albo ten dowcip się ciągnął, wie pani, po 15 minutach się jakieś żarty pokazywały, a Dobrowolskiego żart się realizował w kilku sekundach dosłownie. Także ma pani absolutną rację. No oczywiście można było jeszcze dodać jeszcze paru innych, powiedzmy sobie, świetnych ludzi, którym mam dużo do zawdzięczenia, ale na razie rzeczywiście może na tym poprzestaniemy.